Witam Was bardzo serdecznie w miejscu w kolejnym momencie zasłuchania. Już na początku myślę, że mogę powiedzieć, że byłbym szaleńcem, gdybym uważał, że jestem tutaj po to, aby właśnie wypowiedzieć jakieś słowo swojej mądrości. Nie jestem szaleńcem, więc bynajmniej nie będę sobie uzurpował takiej dzisiaj chęci. Mam bowiem tylko nadzieję, że przeze mnie gliniane naczynie Duch Święty dotknie kilku słów, które niczym kamień rzucony w wodę zatoczą kręgi. Kręgi w waszych umysłach, waszych sercach, waszych duszach, a wtedy sam Duch Święty uczyni to, co powinien. No to powiem, temat dzisiejszy bardzo ważny, który może czasem przez natłok pośpiech przypruszony bywa. Dziś bowiem to takie nieraz bardzo smutne, spotykamy i doświadczamy wielu ludzi, którym na twarzy brak uśmiechu. Ludzi, którym ten uśmiech, a co ważniejsze, głęboką wewnętrzną radość zgasiły różne problemy. Brak pracy, mieszkania, środków do życia, może czasem rozbita rodzina, może samotność, może wiele innych, których tutaj trudno wymieniać, problemów. Na to im nie pozwalamy. Jednak spotkamy także i takich ludzi, szczególnie młodych ludzi, którym nic nie brakuje. Mają możliwości, mają środki do życia na maksa, jak to często powtarzają, a jednak nieszczęśliwych, pełnych goryczy, może rozczarowanych tym swoim codziennym carpe diem, którzy, jakbyśmy powiedzieli, krzykiem w swoich oczach mówią no future, nie widzą przed sobą przyszłości. I najgorsze jest wtedy, kiedy ci ludzie pozbawieni głębokiej radości, pozbawieni sensu życia, decydują się na krok ostateczny. Którzy próbują targnąć na swoje życie, odebrać je, bo wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie. I bynajmniej nie chodzi tutaj tylko o etos, który jest w Japonii. Etos jeszcze samuraja, gdzie samobójstwo uznawane jest za najbardziej honorowe wyjście z sytuacji, kiedy sobie człowiek nie radzi. Ale przecież wiele jest takich momentów, w których depresja, w których rozczarowanie, w których głęboki smutek i brak sensu właśnie odbiera chęć życia. I wszystkich tych z tymi problemami i z tymi bez oddechu już życia łączy to jedno. Brak poczucia sensu. A zatem można powiedzieć, że brak poczucia sensu, szczególnie dziś, współcześnie, wydawałoby się tak doskonałym w XXI wieku, tak naznaczonym nowoczesnością, staje się dzisiaj bardzo dotkliwe. Gdzie można zatem ten sens odkryć? Gdzie można go poszukać? Co tak naprawdę może stać się sensem mojego życia? Zanim pójdziemy dalej, najpierw słowo i melodia, które nas podprowadzą. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Te słowa wypowiedział Jezus do apostołów w bardzo szczególnej scenerii Wieczernika, kiedy padały słowa najważniejsze i kiedy dokonywały się rzeczy najważniejsze. Mówił wtedy, kiedy rozmawiał z nimi o przyszłym świecie i kreślił już nie tylko szczęście to doczesne, ale co ważniejsze, przyszłość. Taką, jaką każdy wierzący może urzeczywistnić, jeśli tylko otworzy się na słowo Mistrza. Słowa Jezusa bowiem mają wyjątkowy sens, ale najpierw trzeba je zrozumieć. Wiemy, jak bardzo niewygodną rzeczą jest dla nas niepewność. Boimy się jej. Staramy się zabezpieczyć sobie codzienność. Przecież to dlatego wciąż są coraz nowsze, coraz doskonalsze polisy, właściwie na wszystko. Nie tylko na życie, ale i na samochód, na mieszkanie. Możemy zabezpieczyć się, ubezpieczyć właściwie na każdy fragment naszej rzeczywistości. Fatalne jest jednak to, jeżeli to ubezpieczenie i to zapewnienie sobie pewności ogranicza się tylko do rzeczywistości ziemskiej. A Chrystus właśnie w tym słowie budzi naszą wrażliwość i nasze sumienie, abyśmy tę niepewność starali się przede wszystkim rozwiązać na dwóch płaszczyznach. I tej ziemskiej, ale co ważniejsze, tej wiecznej. I dlatego, kiedy w słowie piosenki wybrzmiało także oczekuję Ciebie, Panie, to jest także ta gorąca prośba, aby pośród różnych niepewności codzienności, pośród tego, co w nas w jakiś sposób dokonuje zamieszania, buduje trudności, piętrzy przed nami kolejne schody, aby słowo Chrystusa poprowadziło bezbłędnie, aby On stał się drogą. I właśnie jest to pierwsze słowo, które pada w dzisiejszym określeniu, pośród trzech słów klucze, nad którymi dzisiaj z tej mowy Chrystusa w Wieczerniku pragniemy się pochylić. Jezus jest drogą, a zatem wiemy doskonale, że droga powinna prowadzić do celu. Jeśli nią kroczymy, jeśli ją znamy, to czujemy się pewni, czujemy się bezpieczni. Wiemy, że zmierzamy do tego celu, który sobie zamierzyliśmy. Najczęściej jest super, jeżeli to jest droga pełna drogowskazów, na której się upewniamy co do prędkości, którą możemy się poruszać, co do kierunku, czy co do jakości nawierzchni, która nas prowadzi. Takie drogowskazy pozostawił nam też sam Chrystus. I Jego słowo, słowo Pisma Świętego, głos sumienia, który wciąż nam podpowiada, także dar sakramentów żywej obecności Boga, to są konkretne drogowskazy, które nas do Niego mają prowadzić. Jeśli bowiem pośród bezsensu utracimy cel, utracimy kierunek drogi, to wtedy możemy znaleźć się na bezdrożach. Jednak, żeby wiedzieć, w jakim celu podążam, trzeba mieć określony cel. Tak jak usłyszeliśmy, oczekuję Ciebie, jeżeli czekamy, to czekamy na kogoś lub na coś, czyli mamy pewne określone pragnienia, określone intencje. A zatem, znając cel, możemy dążyć do jego urzeczywistnienia. I tutaj właśnie odkrywanie tego celu, który podpowiada nam Chrystus, jest również odkrywaniem drogi do szczęścia. I nie tylko jakiegoś wyimaginowanego, jakiegoś takiego bardzo odległego. Szczęścia, które go możemy zakosztować już tu, teraz na ziemi, tu w tym momencie, w którym dotykamy naszym sercem Chrystusa, ale także tego szczęścia, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, które przygotował dla nas sam Bóg w rzeczywistości już tej pozaziemskiej. Jezus wchodzi w dialog z uczniami. W tym dialogu objawia im siebie i bardzo ważnie mówi o wierze, która pozwala wyzbyć się lęku. Wiemy, że lęk paraliżuje. Jeżeli jest strach, to jest postawa bardziej wycofania się, asekuracji, ucieczki.
sytuacjach najbardziej już newralgicznych. A więc lęk nie pozwala zmierzyć się z przeciwnością, lęk nie pozwala stawić czoła trudnościom, lęk wiąże się często z ucieczką. Chrystus mówi, aby nie trwożyło się ich serce, a więc aby poznając Chrystusa, aby umieli jeszcze mocniej uwierzyć i Jemu zaufać, bo wiara z pewnością jest głębokim, głębokim zaufaniem. I mówi, wskazując na siebie, ja jestem drogą. Co znaczą te słowa? Z pewnością droga składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest cel, do którego prowadzi. Tym celem według słów Chrystusa jest dojście do domu Ojca. Do domu Ojca, którym jest pełnia zbawienia, którym jest wieczność spędzona z Bogiem, a więc cóż można chcieć więcej. Jezus mówi, że On jest drogą, a więc On podpowiada, jak nie zbłądzić, jak nie zagubić się pośród różnych propozycji, pośród różnych właśnie manowców, w których obfituje nasza codzienność i także do których ciąży nasza słaba ludzka natura, dotknięta, skażona grzechem. To poznawanie Jezusa to wchodzenie w relację z Nim. O tej relacji jeszcze więcej, jeszcze mocniej będzie przy słowu prawdy. I wreszcie dla podsumowania tego słowa o Chrystusie drogi, posłużmy się słowami, które wybrzmiały, powiedzielibyśmy stosunkowo dawno, z ust już błogosławionego Jana Pawła II, kiedy przygotowywał szczególnie młodych ludzi, ale i wszystkich na świecie do 4 Światowego Dnia Młodzieży, który odbywał się w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Było to w roku 89. Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest drogą? Tak. Jezus jest dla nas drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Tą drogą musi pójść każdy, kto chce osiągnąć zbawienie. Wy, ludzie, szczególnie młodzi, ale i wszyscy. Często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia. Tak jak różne są drogi, tak jeden jest cel Chrystus. Po drugie, Jezus jest prawdą. A przecież prawda to brak sprzeczności. Myślę, że nieraz w życiu spotkaliśmy się z czymś takim jak hipokryzja. Doświadczamy tego, że ktoś inaczej myśli, inaczej mówi. Inaczej deklaruje się, a inaczej postępuje. Następuje sprzeczność wewnętrzna między jego postawą, a jego deklaracjami, jego słowami. Chrystus, który podpowiada słowo prawdy, pragnie, aby tej sprzeczności w człowieku nie było. Aby był krystaliczny, a więc naznaczony świętością, dzięki także słowu samego Mistrza z Nazaretu. Prawda bowiem otwiera nowe horyzonty, pokazuje nowe ścieżki, możliwości rozwiązania z rozmaitych sytuacji. Także to przecież do tej prawdy prowadzą dary Świętego Ducha, w szczególny sposób dary mądrości, rozumu, rady. A więc otwarcie człowieka na taką mądrość, która od Boga płynie, pozwala mu przy tej prawdzie trwać i nie zachwiać się. Jezus, mówiąc, że jest prawdą, chce podkreślić, że daje zawsze nową siłę, nowy impuls do wychodzenia z sytuacji życiowych, czasem nawet tragicznych, obronną ręką. Czym jest prawda? Jezus mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A zatem prawda jest drogą do wolności. Człowiek, który jest odważny, który nie boi się stanąć odważnie przy swoich zasadach, przy swoich wartościach, jest wolny, bo nie krępuje go strach, bo nie krępuje go konwenans, bo nie boi się ośmieszenia czy nawet zranienia, bo ta prawda wyzwala go, czyni go mocnym i tak naprawdę niepokonanym. Choć można go dotknąć cierpieniem, choć można go dotknąć szyderstwem, to jednak nie dotyka się głębi jego serca i sumienia. Jednak wtedy, kiedy żyjemy właśnie w braku prawdy, kiedy godzimy się na półśrodki, kiedy współcześnie takie bardzo popularne słowo zdajemy się na poprawność, niestety w głębi serca pojawia się wyrzut, pojawia się dysonans. Nie ma prawdziwej harmonii i spokoju, bo serce tęskni za prawdą, którą jest sam Bóg. A zatem poznając Chrystusa, patrząc na Jego bezkompromisową i radykalną postawę, możemy uczyć się tej prawdziwej wolności. I nie chodzi tylko o poznawanie intelektem, o rozpamiętywanie bohaterskich postaw, czy samego Chrystusa, czy tych, którzy Go naśladowali, a więc błogosławionych świętych, szczególnie męczenników. Tu nie chodzi tylko o intelektualizm, ale tu chodzi o przylgnięcie sercem, a więc powiązanie tej prawdy i tego odkrycia z realizmem codzienności, czyli z życiem. Poznawanie Boga przez doświadczenie i bycie z Nim. Doskonale wiemy, że jak bardzo ważne jest właśnie to budowanie relacji, bowiem nie wystarczy przecież poznać osobę, z którą się przyjaźnimy, którą się kochamy, tylko jak ma na imię, na nazwisko, jaki ma rozmiar buta, czy jaki ma kolor włosów. Nie. My poznając, a więc będąc z tą osobą, coraz głębiej, także odkrywając siebie przed nią, wchodzimy w dwustronną relację, a więc nie boimy się tej prawdy i ona powoduje coraz głębszy nasz związek z daną osobą. Podobnie jest z Bogiem. Jeżeli tej prawdy także o sobie się nie boimy, bo przecież Bóg zna nas doskonale, ale nie jest On jak siły szybkiego reagowania, nie wejdzie nam z butami w życie. Jeśli pozwolimy Mu, aby nas poznał, czyli pozwolimy Mu otworzyć się, także wtedy On jeszcze bardziej wypełnia nas tym słowem prawdy. Cóż to jest prawda? Pytał Piłat w czasie procesu Jezusa. Może wielu współczesnych dzisiaj też pytać o prawdę, ale dziś w wielu wypadkach lepiej nie powiedzieć prawdy, przemilczeć lub ją tylko w części odsłonić. Ale wtedy nie jesteśmy prawdziwie Jego uczniami, bo wtedy zaczynamy kalkulować i niestety bardzo łatwo można tam przytrafić się postawa bardziej hipokryzji, bardziej nałożenie jakiejś maski w konkretnej sytuacji, zakładu pracy, w środowisku sąsiedzkim, czy w jakimś momencie, w których boimy się ośmieszenia za prawdę, która wymaga. I według słów Jana Pawła II. Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest prawdą? Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu. Przede wszystkim człowiek złakniony jest prawdy o Bogu, o człowieku, o życiu i o świecie. W mojej pierwszej encyklice, jak wspomina Jan Paweł II, napisałem: człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Chrystus jest słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca. To On w pełni odsłania przed nami tajemnicę człowieka i świata. To słowo było stopniowo odsłaniane przez proroków, przez ludzi, którzy byli posyłani, aby przygotować na ten moment ostatecznego powrotu do Boga. Brak przyjaźni, brak tej łączności z Bogiem człowieka, ta przepaść, która narosła od momentu grzechu pierworodnego, wymagała słowa prawdy posłanego na świat, Chrystusa, który temu świadectwu prawdy aż dał, składając ofiarę ze swojego życia. I dlatego to słowo prawdy prowadzi do życia. Jezus jest życiem, a życie to radość, to piękno. To tak wiele wspaniałych uczuć, które przenikają od pierwszych chwil naszej obecności na tym świecie. Przecież życie to, bardzo często doświadczamy poczucie ruchu, zmiany. Wiele zaskakujących także zwrotów, zachwyt. Ale przecież w to życie wpisuje się także to, co trudne, to, co cierpieniem jest, to, co jest rozczarowaniem. A więc cała mozaika, cały kalejdoskop barw, które w to życie się wpisują. Może ono przynieść wiele dobra, może wiele przynieść smutku. Część bezpośrednio zależy od nas. Część przyjmujemy jako dopust Boży. Część jest skutkiem także działania osób, które są wokół nas. A Jezus wskazuje, że pośród tych barw, tych palet naszej codzienności bardzo ważne jest, aby odkryć to prawdziwe życie. Z Nim i tylko z Nim. Bo bez Niego, co ze smutkiem mogą odkrywać ci, którym właśnie doskwiera poczucie braku sensu, bez Niego to może być tylko życie na miasto. I ten dar nie kończy się. Nie kończy się tylko tutaj na doczesności, na ziemskim wymiarze, ale co ważniejsze, trwa nadal. I choć, jak to słyszymy często w tej pierwszej prefacji mówionej podczas pogrzebu, choć rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdziemy przygotowane mieszkanie w niebie. I dlatego można spotkać, właśnie to jest takie piękne, spotkać ludzi, którzy po radykalnym nawróceniu, po podniesieniu się z jakiegoś bezsensu, z jakiegoś poczucia takiego przygniecenia, mówią, że otrzymali nowe życie, otrzymali nowy dar. To może nie doskonała analogia, ale może przybliżać nam także i tą perspektywę, że po tym ziemskim życiu to nowe, to wieczne będzie jeszcze wspanialsze, że tak sobie nawet nie potrafimy tego wyobrazić. I sensem życia człowieka jest nadzieja. Nadzieja sprawiająca, że chce się żyć. Aby tak naprawdę zacząć żyć, nie rozpoczęła bardzo radykalnej decyzji. Jest taka historia, która rozegrała się w Stanach Zjednoczonych, która mówi co prawda bezpośrednio o poczuciu zaufania i wiary, ale można doskonale ją odnieść także jako metaforę naszego życia. Otóż była sytuacja, że artysta cyrkowy między wieżowcami rozciągnął linę. Zgromadził się pewien tłum ludzi patrzący, co się będzie działo. Ale ponieważ nie jeden raz bywali w cyrku, więc przewidywali, że się to uda. Więc artysta zapytał na początku, czy wierzycie, że mogę przejść po tej linii. Powiedzieli, że tak, bo wydawało im się to możliwe. I rzeczywiście styczką w dłoniach dla równowagi przeszedł na dużej wysokości. Zapytał ponownie, czy wierzycie, że mogę przejść bez tej tyczki zachowującej czy pozwalającej na większą równowagę. Tu już może niektórzy się zastanowili, czy jest to możliwe, czy nie będzie zbyt dużego ryzyka, ale duża grupa powiedziała tak, wierzymy. I rzeczywiście przeszedł, udało się to. I wtedy zapytał zgromadzonych, czy wierzycie, że mogę po tej linii przejechać taczkami. No wtedy wybuchnęli już śmiechem, ogólna wesołość, pomyśleli, że no teraz to już przegiął, wariat pojawił się, no to za chwileczkę będziemy mieli kolejny zgon. Ale jeden człowiek, o dziwo, z tego tłumu, widząc poprzednie sukcesy, powiedział, tak, wierzę. I wtedy usłyszał coś bardzo zaskakującego. Jeśli wierzysz, to wejdź do tych taczek. No, postawiona poprzeczka dla niego bardzo wysoko. I zobaczmy, nieraz właśnie pomiędzy deklaracją, nawet wydawało się bardzo, bardzo abstrakcyjną, a realizacją w życiu może być bardzo daleka droga. I rzeczywiście, nieraz byśmy powiedzieli troszkę w slangu młodzieżowym, nieraz taka decyzja wybrania Jezusa jako drogę życia, to jest taka jazda bez trzymanki. To jest taki, powiedzielibyśmy, krok w ciemność. Ale tak naprawdę w głębi nie jesteśmy z tym osamotnieni, nie jesteśmy w tym bezradni, ani nie jest to tak naprawdę coś szalonego. Coś radykalnego tak, ale nie szalonego. I dlatego odkrycie Chrystusa, który mówi, że jest życiem, to jest konsekwencja otwarcia się na słowo Jego prawdy i dochodzenie drogą, którą wyznaczył. Bowiem przecież tak wielu doświadczyło tego życia otrzymanego z Jego rąk i tego życia, które otwierało oczy na stworzony świat, przedtem dotknięty przez chorobę. Tego życia, które pozwalało na powrót mieć władzę w rękach i nogach. Tego życia, które było nową szansą od życia tak grzesznego jak Marii Magdaleny, czy tak materialnie zapatrzonego jak celnik Mateusz. To wreszcie życia, które było darowane od nowa jak młodzieńcowi z Nain, Łazarzowi, czy córce Jaira. Jezus mówi, że jest życiem. A zatem On jest naszym życiem. On, który dał nam to nowe życie już w momencie Chrztu Świętego, pragnie, abyśmy do tego się nie przyzwyczaili, abyśmy nie popadli w rutynę, aby to nie było dla nas oczywiste, ale byśmy potrafili dzień po dniu, oczekując Jego obecności, potrafili wpadać w ten zachwyt. A czym jest chrześcijaństwo? To nie jest tylko zbiór przemądrych sum teologicznych, tak wielu, których napisał święty Tomasz Akwinu. To nie jest zbiór tylko przepisów prawnych, dogmatów, przekazań. Chrześcijaństwo to życie. Prawdziwe życie, bowiem istotą, sercem jest sam Chrystus. I dlatego bez Jezusa po prostu te wszystkie wcześniejsze wymienione elementy, które składają się na pewną strukturę, po prostu nie miałyby sensu. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, gdyby nie przyniósł nam życia, gdyby tego życia w nas dzisiaj nie umacnia, to tak naprawdę nie miałoby to sensu. I życie chrześcijańskie to bardzo głębokie, radykalne wejście w zażyłość z Jezusem. To wejście, powiedzielibyśmy, do tych nieraz taczek, które wydają się nam tak irracjonalne, tak niebezpieczne, tak wydawałoby się szalone. Bo łatwiej byłoby zostać tak jak jest, tak po staremu, tak troszkę na boku, tak trochę z dystansem. Ale jeżeli w tę zażyłość nie wejdziemy, to nie poznamy tak naprawdę prawdziwego życia. To jest trochę tak, jakby kosztować lody przez szybę. Możemy sobie szybę polizać, ale tych lodów tak naprawdę nie spróbujemy. A więc wejść na drogę, którą wyznaczył Jezus, to zgodzić się także na to, co zaplanował dla mnie. Na to, co przewidział. Bo on ma doskonałą, nieskończoną boską perspektywę dla nas. To jest niestety pewien tylko wycinek. No nie chcę nas może całkiem przyrównywać do szkap dorożkarskich, bo mamy troszkę więcej inteligencji i więcej wyboru. Ale nieraz ta nasza perspektywa, którą byśmy chcieli uznać za tak szeroką i nieogarnioną, niestety w tym zestawieniu tak wygląda. I dlatego znów według słów papieża. Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest życiem? Każdy z nas pragnie żyć pełnią życia. Ożywiają nas wielkie nadzieje, piękne plany na przyszłość. Nie zapominajcie jednak, że prawdziwą pełnię życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody. Tak, odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko jeden raz. Każde bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać poprzez modlitwę, sakramenty, rozważanie Jego słowa, katechezę i wsłuchiwanie się w naukę Kościoła. Takie jest nasze najważniejsze zadanie. Jak dobrze rozumiał to święty Paweł, gdy pisał: dla mnie bowiem żyć to Chrystus. I właśnie to życie prowadzi do odkrycia sensu. Bowiem Chrystus, tak jak wtedy w palestyńskiej scenerii, wchodził w bezsens życia. Wtedy, kiedy dołączył się do żałobnego konduktu prowadzącego znajm młodzieńca. Tak jak wtedy, kiedy dowiedział się, że jego przyjaciel umarł i wtedy przecież rozmawiał z Martą. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziałem mu: tak, Panie. Ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Takie właśnie biblijne wydarzenia pokazują, że Jezus pokazuje się wśród bezsensu. Przecież śmierć uważana była za coś, i wciąż jest uważana za coś tragicznego, bezsensownego. Po co ona? I właśnie wtedy ukazuje perspektywę, że On panuje nad śmiercią. I tak jak tam przywracał do ziemskiego życia, tak wiemy, że i dla nas ma perspektywę wieczności. I wtedy, kiedy spotykał się z zawodzącymi kobietami i wtedy, kiedy wyśmiewali go, bo mówił, że córka Jemila nie umarła, ale śpi, tak on przecież jest ponad tym wszystkim, bo wie, że nie myli się. I może właśnie wtedy, kiedy przeżywamy nagłe załamanie. Wtedy, kiedy coś, co misternie układaliśmy się sobie w codzienności, nawet bardzo poukładanej, bardzo poprawnej, sakramentalnej rzeczywistości, coś się nagle burzy i legnie w gruzach, kiedy niszczą się nasze plany i nadzieje, to wtedy wciska się gdzieś poczucie beznadziejności, poczucie smutku i bólu. Ale właśnie wtedy Jezus tym bardziej, tym mocniej pokazuje, że w takim doświadczeniu On jeszcze mocniej wchodzi w tę rzeczywistość beznadziejności. On bowiem potrafi wszystko przemienić, jak mówi pewne przysłowie, to przecież Bóg pisze prosto po krzywych liniach ludzkiego życia. I dlatego także na najbardziej zakręconych liniach mojej codzienności On prostą tą drogę, drogę łaski może wyznaczyć. I tak jak wtedy, czasami kiedy nie dostrzegamy Jego obecności, to jest niczym w tej opowieści, w tym właśnie obrazie o człowieku idącym z Bogiem po brzegu morza, widzącym ślady stóp swoich, Jezusa. Ale wtedy właśnie, kiedy coraz trudniej, kiedy pod górę, kiedy staje się coraz trudniej, smutniej, beznadziejniej, ze smutkiem dostrzega jedne tylko ślady i woła właśnie bezradny, dlaczego mnie, Jezu, opuściłeś? Czemu widzę tylko jedne ślady? Wtedy, kiedy najbardziej Cię potrzebuję. I słyszę bardzo znamienne słowa w tej przypowieści, w tym obrazie. Nie jesteś sam. Wtedy, kiedy jest Ci najbardziej źle, kiedy jesteś najbardziej samotny, kiedy najbardziej wydaje Ci się, że jesteś opuszczony, ja niosę Cię w swoich ramionach. Dlatego widzisz tylko jedne ślady. A więc to bardzo mocne zapatrzenie w ziemię, nieraz wbicie się w takiej beznadziejności, odciąga nasz wzrok od nieba, a więc odciąga od Chrystusa. I rzeczywiście takiej świadomości obecności Boga nie utracił Hiob, który pokazuje, że nawet wtedy, kiedy przyszło największe cierpienie, kiedy utracił wszystko, kiedy najbliżsi przyjaciele wciąż wskazywali palcem i mówili, przyznaj się, gdzie popełniłeś błąd, gdzie zgrzeszyłeś, kiedy nawet żona drwiła, że na co mu się zdała ta pobożność i właśnie jego wielka zażyłość z Bogiem, on w tym wszystkim nie zwątpił. Bo Jezus, bo Bóg niesie nadzieję. Gdy jeszcze mówił o to obłok świetlany, osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Wtedy, kiedy strach, wtedy, kiedy coś napełnia bojaźnia, Chrystus mówi, nie lękaj się. I wtedy, kiedy szedł krocząc po jeziorze podczas burzy, kiedy wydawało się, że to Duch do nich się zbliża, także Chrystus mówi, to ja jestem, nie bójcie się. I wreszcie także święty Paweł, ten, który bardzo osobiście doświadczył tej przemiany życia, który pod Damaszkiem z prześladowcy, z nienawidzącego chrześcijan, nieznającego Chrystusa, stał się tak przemienionym, odmienionym, że kroczącym nowym życiem i nową drogą wyznawcą, oto on także mówi. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. A zatem Chrystus, który tak jak uczniów apostołów umacniał wieczerniku przed męką, umacniał ich wskazując na siebie, mówiąc, że jest drogą, prawdą i życiem, budził ich nadzieję. Budził ich nadzieję, że piątek, że Golgota, że śmierć, że grób to nie będzie kres, ale to będzie poczekanie, że to będzie przystanek w drodze do poranka zmartwychwstania. Tak i Chrystus dzisiaj budzi w nas nadzieję, że opiekuje się każdym z nas i nigdy nas nie opuści, chyba że my sami od Niego się odwrócimy. I sens odnaleziony w Chrystusie pozwala nam wciąż kształtować wytrwałość, kształtować w nas tą właśnie życie nadziei. I bardzo ważne jest, że ta nadzieja prowadzi nas do odkrycia głębokiego sensu i odkrycia właśnie takiej głębokiej wewnętrznej radości. Takiej radości, którą fenomenalnie miał w sobie błogosławiony Piotr Frasatny, który potrafił zachwycić się pięknem stworzonego świata, który zafascynowany był alpejskimi krajobrazami, który w ten sposób także zarażał tą pasją innych, często bardzo mocno poranionych, sprowadzonych na manowce różnych uzależnień i także przemocy, a więc i samych nieradzenia sobie z pewnymi emocjami. Oto ten człowiek także głęboką radość odnajdywał w dotknięciu dobrem, które ofiarował chorym, cierpiącym. On w pełni wieku, kwitnące, pełen sił, właśnie czerpał radość z bycia z najbardziej poranionymi, chorymi, często nieuleczalnie. I on, ten młody człowiek, który zmarł w wieku 24 lat, tak kiedyś powiedział. Wiara dana mi przez chrzest przemawia do mnie mocnym głosem. Sam jeden nie dokonasz niczego, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twego działania, dojdziesz do mety. I do swojej siostry tak kiedyś pisał. Pytasz mnie, czy jestem wesoły. A jakże mógłbym nie być? Póki mi wiara daje siłę, zawsze będę wesoły. Katolik przecież nie może być, nie być wesoły. Ale smutek zasługuje na wygnanie z serc katolickich. Smutek to coś innego niż ból. Smutek jest najgorszą ze wszystkich chorób. Choroba ta niemal zawsze wyłania się z ateizmu. Niebo zaś, do którego zostaliśmy stworzeni, odsłania przed nami drogę, może najeżoną wieloma cierpieniami, ale bynajmniej nie drogę smutną. Jest ona radością także poprzez cierpienia. I także ten błogosławiony pokazuje nam, jak bardzo potrzeba walczyć, przeciwdziałać stagnacji, melancholii, jak bardzo trzeba walczyć z tym, co może prowadzić do depresji, aby odkrywać tę głęboką radość w różnych sytuacjach, które od Boga płynie. I co ważniejsze, nie zachować tego tylko dla siebie. Dlatego, że potrzeba także odkrywania, że autentyczne bycie z Chrystusem, autentyczne odkrycie Jego drogi, poznanie Jego prawdy, a więc życie z Nim na co dzień, wymaga świadectwa, czy wymaga apostolstwa. I dlatego ten nakaz, który otrzymali apostołowie w momencie odchodzenia Chrystusa do nieba, w niebo wstąpienia, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, to przecież to nie jest tylko słowo do księży, do wszystkich misjonarzy, ale to jest słowo, które obejmuje każdego wyznawcę Chrystusa. Bowiem naszym słowem, a co ważniejsze, naszym czynem świadczyć możemy tak bowiem w wielu miejscach i tak w różnym czasie. A zatem nie wystarczy odkryć Chrystusa, ale trzeba Go też nieść innym. I dlatego, kiedy dziś może z jednej strony obserwujemy coraz większą ateizację, czy coraz większą relatywizm, coraz większe odchodzenie od wartości, z drugiej strony, patrząc także choćby na przykładzie Francji, widzimy coraz większą tęsknotę, coraz mocniejsze, oddolne tworzenie się grup, które właśnie poszukują tego sensu i poszukują obecności Chrystusa, aby nie popaść w beznadziejność, aby właśnie nie przegrać tego życia, które dane jest nam jako szansa, ale i zadanie. I dlatego warto i trzeba świadczyć wciąż o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, odkryć to najpierw, aby można powiedzieć, mieć czym świadczyć, a potem dzielić się tym z innymi. I dlatego każdy czas potrzebuje właśnie takiego apostolstwa i z pewnością także ten czas dzisiejszego i także trwającego seminarium to jest taki moment, w którym jeszcze bardziej możemy może odkryć to dla siebie. To subtelne, ale jakże bardzo potrzebne zadanie, które stawia przed każdym z nas Chrystus. W jaki sposób to ja mogę stać się Jego świadkiem? W jaki sposób to ja mogę głosić tę Ewangelię moim życiem? Bo jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelię. Bowiem Chrystus nam ufa. Ufa nam i liczy na naszą współpracę. Daje nam odpowiednie dary. Daje nam to, czego potrzebujemy, aby temu zadaniu sprostać, i liczy na to, że z tego się w jakiś sposób nie wycofamy, nie usprawiedliwimy i że go nie zawiedziemy. Dlatego kiedy dzisiaj także w szczególny sposób wpatrując się w postać świętego Floriana, męczennika, uczymy się tej odwagi, uczymy się tego radykalizmu, chcemy drogą wiary, coraz bardziej odkrywając Chrystusa, także nim się dzielić. I sens życia, który niesie orędzie zawarte w Ewangelii, to prawda o celu ludzkiego życia, którym jest niebo, którym jest szczęście. Wypływa to z głębokiej tęsknoty naszego ludzkiego serca i jest odpowiedzią na tą wolę, którą Chrystus kieruje do każdego z nas. I dlatego warto, byśmy nawet każdego dnia, nawet tak często w ciągu dnia prosili łaskę wchodzenia na tę drogę. Drogę prowadzącą do prawdziwego życia. I prosimy także teraz, w tym szczególnym czasie majowym, o wstawiennictwo Maryi, która wskazuje drogę, abyśmy mogli być głębokimi radością chrześcijanami, która wskazuje drogę, abyśmy byli świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Niechaj tym słowem kończącym będą słowa księdza Kozłowskiego, jezuity, a także słowo, także piosenki, która na ten czas zakończy. Mario, wskazująca drogę, do Syna nas prowadź. Stawiaj się za nami u Ducha Świętego, abyśmy dochowali wierności, abyśmy objawili w naszym życiu Tego, który jest drogą, Tego, który jest prawdą, Tego, który jest życiem, Tego, który jest. Amen.
Dziękujemy księdzu za słowa.